Panie profesorze, przejdźmy jeszcze, bo mniej więcej dotknęliśmy, liznęliśmy tych procesów, które dotyczyły nomenklatury komunistycznej. Natomiast przejdźmy do tego, co się działo wśród społeczeństwa. No najpierw mamy, oczywiście nie możemy zapominać o wielkim wpływie Kościoła. Tutaj są pielgrzymki Jana Pawła II z 79, 83, bardzo ważna z 87 roku, kiedy on no nie przyjmuje takiej sugerowanego rozwiązania, żeby to Kościół dogadywał się z komunistami.
Tak, rzeczywiście ta pielgrzymka z 1987 roku była niezwykle istotna, chociaż ona jest w cieniu, zwłaszcza tej pierwszej z 1979, no bo rzeczywiście to był taki największy przełom psychologiczny. Ale o co chodziło w 1987 roku? Otóż generał Jaruzelski rok wcześniej, właśnie zachęcony przez Gorbaczowa, ogłosił amnestię, utworzył tak zwaną Radę Konsultacyjną przy przewodniczącym Rady Państwa, czyli on był tym przewodniczącym tej Rady Państwa, to był taki kolegialny prezydent. I to miał być taki wstęp do właśnie jakiejś formy rozmów z umiarkowaną opozycją, co miało być taką demonstracją wobec Amerykanów. Zobaczcie, rozmawiamy tutaj z przedstawicielami opinii publicznej. No tylko, że oczywiście wtedy Jaruzelski absolutnie nie chciał rozmawiać z nikim, kto by występował pod szyldem Solidarności, łącznie z Wałęsą, który był wtedy ciągle traktowany jako przeciwnik polityczny. I wymyślono sobie w otoczeniu generała Jaruzelskiego, że ponieważ relacje z prymasem Glempem, z Kościołem katolickim są generalnie dobre. Oczywiście no, była wcześniej sprawa księdza Jerzego Popiełuszki, która troszkę zaciążyła na relacjach między państwem a Kościołem, ale no, jest jeszcze grupa kilkudziesięciu księży, którzy jakoś tam wspierają opozycję, no, ale księży w Polsce jest 10 tysięcy ponad, z większością mamy relacje poprawne, to spróbujemy zaproponować episkopatowi takie rozwiązanie, żeby to episkopat zebrał grupę świeckich, do których ma zaufanie, przedstawił nam ich, a my im damy zgodę na przykład na założenie chrześcijańskich związków zawodowych albo partii chrześcijańsko-demokratycznej, no i będziemy właśnie z tą partią czy z tymi związkami chrześcijańskimi negocjować jakieś zmiany w Polsce i pokazywać to Amerykanom, zobaczcie, jak kwitnie dialog. I prymas Glemp, jak się wydaje, był skłonny na to przystać, natomiast nie był skłonny na to przystać Jan Paweł II i ta wizyta właśnie w 1987 roku była takim wyraźnym ze strony Jana Pawła II powiedzenie, zwłaszcza była taka jego słynna msza na Zaspie, w Gdańsku na Zaspie, gdzie mówił o Solidarności bardzo znacząco, nie mówił wprost oczywiście o tej nielegalnej wówczas Solidarności, ale mówił to w ten sposób o tej Solidarności przez małe S, że to wszyscy odebrali jako jednoznaczne poparcie właśnie dla tego nielegalnego, ale ciągle istniejącego w konspiracji Związku Zawodowego i wskazanie ze strony papieża, że to jest właściwy partner i ludzie Solidarności dla władz, jeśli chcą coś w Polsce zmienić. No i to w dużym stopniu sparaliżowało ten pomysł, o którym mówiłem, on się okazał niewykonalny. Zresztą, żeby była jasność, w episkopacie też był podział w tej sprawie, to nie było tak, że wszyscy podzielali biskupi pomysł, czy tą skłonność prymasa Glempa do ulegania generałowi Jaruzelskiemu. Tutaj było też to skrzydło, którego takim najbardziej wyrazistą postacią był metropolita przemyski, arcybiskup Tokarczuk, którzy no wyraźnie uważali, że jeśli w Polsce ma się coś zmienić, no to władze muszą zacząć rozmawiać z Solidarnością. No i tutaj można powiedzieć, papież rozstrzygnął na korzyść właśnie Tokarczuka, można powiedzieć, ten spór wewnątrz episkopatu. No i generał Jaruzelski nie był w stanie wykreować właśnie z pomocą episkopatu tego partnera do przyszłego okrągłego stołu, w efekcie czego w 1988 roku musiał się zdecydować na rozpoczęcie rozmów z Wałęsą. I to był niewątpliwie no, taki ogromny krok w kierunku okrągłego stołu i w kierunku późniejszych wyborów czerwcowych.
Panie profesorze, zanim jeszcze przejdziemy do Magdalenki, no to mamy falę strajków w roku 88, to jest najpierw wiosna, potem jesień 88 roku. I czy te strajki, one były jakoś inspirowane przez podziemną Solidarność, czy to były zupełnie spontaniczne ruchy podpowiedzi na podwyżkę cen? Czy te procesy, te strajki, one zaskoczyły jedną i drugą stronę, jak to wygląda?
Iwan, oczywiście te strajki były w dużym stopniu dziełem z podziemnej Solidarności. Te fale strajkowe nie były duże, bo ta naprawdę ta wiosenna objęła kilka zakładów, ta letnia właściwie, bo to głównie chodziło o sierpień 1988 roku, objęła już kilkanaście, czy właściwie ponad 20 zakładów. Ale to było przede wszystkim istotne, że ta letnia dotarła na Górny Śląski, tam strajkowały też kopalnie. No i co najważniejsze, to, że tam się pojawiało hasło ponownej legalizacji Solidarności, bo strajki się już wcześniej zdarzały, tylko to były strajki płacowe. Tutaj obok podwyżek płac, w związku z tymi podwyżkami, o których pan wspomniał, domagano się także legalizacji Solidarności. No i te strajki oczywiście dla władz w tym sensie nie były zaskoczeniem, że generał Jaruzelski był bardzo przywiązany do badań socjologicznych i całe lata 80. prowadzono bardzo wnikliwe badania socjologiczne, badania nastrojów. I on widział, że już od przełomu 85-86 roku nastroje społeczne się zaczynają pogarszać, że ludzie przede wszystkim sytuację gospodarczą oceniają jako coraz gorszą. To się brało z rozczarowania brakiem efektów tych reform, które generał Jaruzelski zapowiedział, wprowadzając stan wojenny, bo o tym się często zapomina, że Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, oczywiście uderzył w Solidarność, uderzył w opozycję, ale też zapowiedział, że on musi to zrobić, żeby właśnie nie przeszkadzano mu w reformowaniu gospodarki, będą głębokie reformy, no i po kilku latach bilans tych reform był żałosny i to przyczyniło się do tego pogorszenia w nastrojach właśnie po roku 85. No i właśnie w związku z tym, że nastroje się pogarszały, no to było kwestią czasu, kiedy to znajdzie wyraz właśnie w formie jakichś protestów i tu się pojawia ten rok 88. I niewątpliwie to, że ta druga fala, choć ciągle niewysoka, ale była wyższa od tej pierwszej, sprawiło, że generał Jaruzelski właśnie w sierpniu 88 roku wyraził zgodę na to, żeby zacząć jednak rozmowy z Wałęsą, no i wysłał do prowadzenia tych rozmów generała Kiszczaka, ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i stąd się wzięło to pierwsze spotkanie Kiszczaka z Wałęsą, akurat nie w Magdalence jeszcze, tylko w takiej willi rezydencji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie przy ulicy Zawrat, a później to przeniesiono rzeczywiście do ośrodka MSW w Magdalence pod Warszawą i tam już jesienią 88 roku zaczęły się z przerwami toczyć rozmowy na temat właśnie przyszłych obrad Okrągłego Stołu i tego, co tam będzie możliwe do ustalenia, a co nie będzie możliwe.
No właśnie, ten wybór Kiszczaka jako strony rozmów w Magdalence, on jest znamienny, no bo wyglądałoby na to, że rozmowy były przygotowywane przez tajne służby, no bo już strona solidarnościowa doskonale wiedziała, co rozmawia. Mało tego, no tutaj można pójść dalej, no. Właściwie dla nikogo, kto w miarę przytomnie patrzy na rzeczywistość, nie ulega wątpliwości fakt, że Lech Wałęsa był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i choćby, teraz oczywiście zapewne nie ma na to dokumentów, ale choćby czysto psychologicznie Wałęsa wiedział, że Kiszczak wie. Więc jak pan profesor odnosi się do takiej oceny Magdalenki, która tak naprawdę jest grą SB?
Wie pan, no to, że Kiszczak był celowo wybrany jako właśnie minister spraw wewnętrznych, a więc zwierzchnik Służby Bezpieczeństwa, to generał Jaruzelski to otwarcie mówił na posiedzeniu kierownictwa partii, że owszem, zaczynamy rozmawiać z Wałęsą, co jest dla nas rzeczywiście niekomfortowe, ale dajemy naszemu zapleczu politycznemu jasny sygnał, że nie wysyłamy tam byle kogo, tylko generała Kiszczaka, który będzie twardym negocjatorem, który będzie bronił naszych interesów. Natomiast Iwan, ja byłbym jednak mocno sceptyczny wobec takiego obrazu właśnie też popularnego w pewnych kręgach w Polsce rozmów w Magdalence, że tam po prostu generał Kiszczak urządził odprawę dla swoich byłych agentów i powiedział im, co mają dalej robić i mówić, bo jednak znamy dokumenty z tych rozmów, znamy zapisy dwóch równoległych źródeł. Jedno to jest to, co spisywał major Dubiński, czyli sekretarz Kiszczaka, z drugiej strony to, co pisał ksiądz Alojzy Orszulik jako przedstawiciel episkopatu, który był też obecny przy tych rozmowach. No i to są dokumenty, które można sobie przeczytać i widać, że tam jednak mamy do czynienia z twardymi negocjacjami dotyczącymi właśnie przede wszystkim na początku tego, w jakim charakterze Wałęsa i jego współpracownicy mają się przy tym okrągłym stole pojawić. I od początku przez wiele tygodni główny spór polega na tym, że Wałęsa mówi, ja się tam pojawię pod szyldem Solidarności, a Kiszczak mówi, panie Wałęsa, pan się tam pojawi pod każdym szyldem, jakim pan chce, z wyjątkiem szyldu Solidarności. I ten spór o to, pod jakim szyldem może Wałęsa i jego ludzie wystąpić przy okrągłym stole, przez wiele tygodni paraliżuje te rozmowy. I to są twarde fakty historyczne, które są kompletnie ignorowane przez ludzi, którym się wszystko wydaje, że to jest takie proste i łatwe. No, więc to proste i łatwe nie było. To był rzeczywiście złożony wielomiesięczny proces trudnych negocjacji, które ułatwił przełom w nich zresztą lider OPZZ-u, czyli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Alfred Miodowicz, który się przeraził wizją legalizacji Solidarności, a to miał być jeden z efektów Okrągłego Stołu i stąd rzucił to wyzwanie Wałęsie, debaty telewizyjnej. Ta debata telewizyjna też przez jej przebieg był niemożliwy do przewidzenia, okazała się wielkim sukcesem Wałęsy i ona skłoniła Jaruzelskiego do ustępstwa. Już stwierdził, że ta debata nieszczęsna, do której żeśmy niestety dopuścili, na tyle wzmocniła pozycję Wałęsy, że trzeba się już zgodzić na legalizację Solidarności, siadać do tego Okrągłego Stołu, bo czas działa na naszą niekorzyść. I to jest, wie pan, twarde, mamy na to twarde dokumenty historyczne, więc tutaj trudno mówić o jakimś spisku czy zmowie. To jest po prostu myślenie w kategoriach no właśnie mitotwórstwa.
No właśnie, jest taki problem, nie wiem jak pan profesor się do niego odnosi, metodologiczny powiedziałbym, na ile w ocenie Magdalenki możemy opierać się na samych dokumentach, no bo pytanie, co zostało spisane, a co nie. Oczywiście można na ten argument odpowiedzieć, no historyk nie ma innej możliwości, no ma takie źródła, jakie ma. Ale z drugiej strony możemy próbować oceniać tę rzeczywistość, oceniając skutki tych wydarzeń. Ale na przykład pan profesor Cęckiewicz w Rzeczpospolitej swego czasu w artykule Magdalenka, teoria spiskowa, która okazała się prawdą. Wiadomo, że pan profesor Cęckiewicz ma tutaj zupełnie inny pogląd na tę sprawę. Pisze o tym, że Michnik wręcz naciska na komunistów w Magdalence, żeby nie wymagali od Solidarności zbyt dużych ustępstw, bo to osłabi autorytet Solidarności w społeczeństwie. Więc no to wskazywałoby na jednak na grę tutaj, na grę pozoru.
No, wie pan, to ja jednak mam inną interpretację. Akurat z profesorem Cęckiewiczem to zależy, wie pan, w internecie są nasze wspólne debaty, można sobie obejrzeć między innymi właśnie o procesie uwłaszczenia nomenklatury, kiedy my wymieniamy nasze poglądy. To nie jest tak, że my się we wszystkim różnimy. Natomiast w tym konkretnym artykule, który pan wymienił, no niestety profesor Cęckiewicz akurat bardzo się nierzetelnie zachował z prostego powodu. On tam właśnie nie pisze o tym, o czym pan przed chwilą wspomniał, ale też pan nie powiedział, jak to się stało, że Michnik i Kuroń, bo to o nich obu chodziło, trafili w ogóle do Magdalenki. Otóż trzeba pamiętać, że generał Kiszczak i jego otoczenie bardzo długo w ogóle nie zgadzali się na to i oto był spór także bardzo długo, żeby ci dwaj ludzie byli obecni przy okrągłym stole. Ponieważ oni z perspektywy władz byli traktowani jako najbardziej zaciekli przeciwnicy. Nie Kornel Morawiecki, nie Leszek Moczulski, tylko właśnie Kuroń z Michnikiem byli traktowani jako ci, których absolutnie nie wolno dopuścić do Okrągłego Stołu. To, że oni później okazali się heroldami porozumienia, że Michnik się zaprzyjaźnił z Kwaśniewskim, to jest oczywiście fakt. Natomiast no, to się wydarzyło później, prawda? Więc wie pan, to, że Michnik, Kuroń, Wałęsa, Geremek, Mazowiecki prowadzili grę z Kiszczakiem, z Kwaśniewskim, z Rejkowskim, z Gdulą, to jest oczywiście prawda. No tylko teraz jest pytanie, co to była za gra? Bo ta gra się odbywała na różnych poziomach i na przykład relacje Kwaśniewskiego z Michnikiem to były relacje, powiedziałbym, zupełnie inne niż na przykład Lecha Kaczyńskiego z Andrzejem Gdulą, chociaż oni też tam rozmawiali, prawda? Więc w Magdalence. Czyli mówiąc krótko, tam się zaczyna tworzyć nowa geografia polityczna Polski rzeczywiście w Magdalence. To jest prawda, tylko że tam są zawierane różne sojusze, tylko że to nie jest tak, że ktoś tam daje gwarancję komuś jakiegoś bezpieczeństwa, jakieś mityczne opowieści o gwarantowaniu czegokolwiek. Nie. To jest po prostu początek nowego rozkładu sił politycznych w Polsce, który też i tak zostaje kompletnie zmieniony przez to, o czym mieliśmy porozmawiać, a do czego rozumiem w tym momencie dochodzimy, czyli wybory czerwcowe. Dlatego, że kiedy kończył się okrągły stół, kiedy kończyły się rozmowy w Magdalence, można było argumentować, że niezależnie od tego, kto się tam z kim zaprzyjaźnił w tej Magdalence, to i tak Polską przez następne 6 lat, czyli od roku 89 do 95, będzie rządził generał Jaruzelski jako przyszły prezydent. Bo w istocie rzeczy na czym polegał kontrakt w Magdalence? Kontrakt w Magdalence polegał na tym, że strona opozycyjna, strona solidarnościowa, więc Wałęsa i jego ludzie, zgodzili się na to, żeby przenieść centrum władzy z PZPR do urzędu prezydenta. I choć tego nigdzie nie zapisano, no to dla wszystkich było oczywiste, że tym prezydentem będzie Jaruzelski, a w zamian za to Solidarność miała dostać legalizację, prawo legalnego działania i możliwość zdobycia do 35% mandatów w Sejmie i do 100% mandatów w Senacie. I to jest istota tego, co tam wynegocjowano. Tyle tylko, że nikt sobie nie zdawał sprawy, jaka będzie skala zwycięstwa Solidarności 4 czerwca. Bo gdyby sobie zdawał sprawę, jakie to procesy uruchomi dalsze, to prawdopodobnie te rozmowy by się tak nie skończyły, jak się skończyły. Czyli nikt nie zakładał tak gwałtownego przyspieszenia historii właśnie za sprawą wyborów czerwcowych, no a później tym bardziej nikt nie zakładał jesieni narodów i upadku bloku. Oczywiście, jeśli ktoś wierzy w to, że tam tak naprawdę za tym wszystkim stali kurierzy KGB i wszyscy realizowali scenariusz, który gdzieś napisano na Kremlu, no to może sobie w to wierzyć, tylko tak jak pan słusznie powiedział, dla historyka to jest myślenie w kategoriach spiskowych, bo na to nie ma żadnych dowodów. I tyle no, w tej sprawie mogę powiedzieć.
Panie profesorze, no właśnie, przechodzimy do wyborów roku 89 do 4 czerwca. Okrągły stół, no, nie starczy nam programu. Musimy jednak zostawić na marginesie, chociaż to oczywiście jest bardzo ważny moment w całej sekwencji zdarzeń, ale już o tych najważniejszych decyzjach, ustaleniach Okrągłego Stołu pan profesor wspomniał. Tam jest też bardzo ważne ustalenie dotyczące sądownictwa, które właściwie no, trwało jeszcze do niedawna. Ale to jest zupełnie inny temat. Dochodzi do wyborów 89 roku i to, co jest właśnie najbardziej niezwykłe chyba, to jest jednak zaskoczenie władz PZPR-u. Oni zupełnie nie spodziewali się takiej klęski, bo w Senacie na 100 miejsc Solidarność zdobywa 99, natomiast miejsca w Sejmie, które były przeznaczone dla Solidarności, to jest całkowite zwycięstwo.
Tak, rzeczywiście, może dodajmy, że te 35% miejsc w Sejmie, które mogli zdobyć tak zwani kandydaci bezpartyjni, to nie było tak, że one zostały przydzielone Solidarności, bo to druga strona, czyli PZPR i jej sojusznicy miała zagwarantowane 65% mandatów w Sejmie, natomiast o te 35% mandatów w Sejmie toczyła się walka między na przykład tak zwanymi bezpartyjnymi bolszewikami, czyli ludźmi, którzy wspierali obóz władzy, choć nie byli formalnie w PZPR, choćby Jerzy Urban był takim najbardziej symboliczną taką postacią w tej grupie. I oni rzeczywiście wszyscy przegrali. I to plus, już nie będę o liście krajowej mówił, bo to trzeba by tłumaczyć.
Ja jednak bym chciał, żeby pan profesor wspomniał, bo tam funkcjonował taki byt jak lista krajowa, której teraz być może wielu młodszych słuchaczy nie zna, nie rozumie. Na czym polegał ten mechanizm?
No więc tak jak obecnie Sejm liczył 460 posłów, natomiast 35 z nich było wybieranych z tak zwanej listy krajowej, czyli głosowano na nich nie w okręgach wyborczych, tylko w całej Polsce. I to był taki pierwotny pomysł w ekipie Jaruzelskiego, że to będzie, powiedziałbym, na tej liście krajowej będą tak zwane wiodące postacie obozu władzy i opozycji. Tyle tylko, że opozycja odmówiła udziału w liście krajowej i znaleźli się tam w efekcie wyłącznie przedstawiciele obozu władzy na czele z generałem Kiszczakiem i ewidentnie popełniono błąd po stronie obozu rządzącego, konstruując ordynację wyborczą. Założono, że żeby być wybranym z listy krajowej, trzeba mieć ponad połowę ważnie oddanych głosów w skali całego kraju i nie przewidziano, co się stanie, jeżeli ktoś nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów. Okazało się ostatecznie, że na 35 ludzi umieszczonych na tej liście krajowej jedynie dwóch uzyskało ponad te 50% głosów, natomiast 33 osoby przepadły na tej liście. No i powstał problem, co z tym zrobić. I Tutaj wprowadzono mechanizm dość niezwykły zmiany przepisów wyborczych między pierwszą a drugą turą wyborów, bo to jeszcze była też specyfika ważna wyborów czerwca 89, że one się odbywały w dwóch turach. Trochę to przypominało wybory prezydenckie, jakie dzisiaj znamy. I w efekcie między pierwszą a drugą turą dopisano te 33 mandaty do okręgów i wybrano zupełnie innych kandydatów, ale w ramach obozu władzy, żeby zachować tą pulę 65% do 35% i ta proporcja została zachowana.
Tutaj trzeba podkreślić, że ta lista krajowa to naprawdę była śmietanka PZPR-u, więc to, że oni polegli tutaj, no to było tak naprawdę wotum nieufności ze strony narodu.
Tak, zdecydowanie tak. No, tam był Mieczysław Rakowski, ówczesny urzędujący premier. Byli nie tylko przedstawiciele PZPR, choć Alfred Miodowicz jako lider OPZZ, on był w biurze politycznym PZPR, ale byli też, prawda, liderzy tych partii sojuszniczych, ZSL-u i SD. To rzeczywiście było symboliczne. Upadek listy krajowej był jednym z ciosów, no ale też podobnie w przypadku Senatu. Ciosem był fakt, że ten jeden, jedyny senator nie z Solidarności, Henryk Sokłosa z województwa pilskiego, też właściwie nie był człowiekiem obozu władzy, bo on był prywatnym przedsiębiorcą, prawda? Więc to rzeczywiście było rzeczywiście szokujące, a największym problemem było to, że zbuntowała się część posłów ZSL i SD. I którzy nagle okazało się, że weszli do Sejmu w drugiej turze, często dzięki poparciu Solidarności, i zaczęli się orbitować w kierunku Solidarności, co zresztą później stanie się efektem tego będzie ogromny problem z zebraniem większości, żeby wybrać generała Jaruzelskiego na prezydenta. To się ostatecznie uda w lipcu większością jednego głosu przez Zgromadzenie Narodowe. No ale to będzie oznaczało, że ponieważ to było głosowanie jawne, wiadomo, że tak naprawdę Jaruzelskiego wybrano dzięki wsparciu części parlamentarzystów Solidarności, to jakby uruchomi gwałtowny proces erozji całego aparatu władzy, no i utworzy drogę do powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Niewątpliwie wybory 4 czerwca i taki, a nie inny ich wynik są główną przyczyną gwałtownego przyspieszenia procesu przemian politycznych, która otworzyła drogę do powstania właśnie rządu Mazowieckiego. Bez tego, bez takiego wyniku tych wyborów, z całą pewnością ten proces trwałby dłużej. My nie wiemy, o ile dłużej, nie wiemy, jakby przebiegał, ale z całą pewnością trwałby dłużej.
Czy to nie był błąd, bo sam Mazowiecki był, zanim dostał propozycję zostania premierem, był przeciwnikiem tego, żeby Solidarność przejmowała władzę. Tutaj trzeba podkreślić, że po wyborach czerwcowych pierwszym desygnowanym na urząd premiera był Kiszczak.
Tak.
I on tego rządu nie utworzył, utworzył ten rząd Mazowiecki, ale co się stało, że Mazowiecki jednak tę propozycję przyjął? Bo argument jest taki, no, trzeba było pozwolić tej ekipie zgnić, trzeba było pozwolić przeczekać ich i potem przejąć pełnię władzy i zdekomunizować Polskę.
Iwan, to jest oczywiście, można tak rozumować, tylko niech pan pamięta, że sytuacja była taka, że do Sejmu weszła umiarkowana część opozycji, a to, o czym pan mówi, to jest punkt widzenia przede wszystkim Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, która no, nie była przy okrągłym stole, nie była w Magdalence, nie miała swoich reprezentantów w Sejmie i tak naprawdę no, nie miała możliwości przeforsowania swoich racji, swojego poglądu. Natomiast w tych realiach, które istniały w roku 89, na pewno Solidarność i otoczenie Wałęsy zrobiło błąd, umożliwiając wybór Jaruzelskiego na prezydenta, bo tu mogła Solidarność temu zapobiec, no ale pamiętajmy, że wtedy nie kto inny jak prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush przyjechał, następca Reagana, do Polski w lipcu i poparł kandydaturę Jaruzelskiego na prezydenta. Amerykański ambasador przekonywał parlamentarzystów Solidarności, że trzeba absolutnie umożliwić wybór Jaruzelskiego na prezydenta. Skąd to nagła miłość do generała ze strony Amerykanów, czy sympatia? Raczej, miłość to za dużo powiedziane, a no z obawy, że jeżeli w Polsce Jaruzelski nie zostanie prezydentem, to dojdzie do jakichś nowych, powiedziałbym, wydarzeń na kształt stanu wojennego, a to z kolei zaszkodzi Gorbaczowowi, bo trzeba powiedzieć jasno, dla Amerykanów wtedy priorytet miało utrzymanie sensie Gorbaczowa. A to rzutowało na to, jak oni oddziaływali na Polskę, a trzeba pamiętać, że no jednak przywódcy Solidarności mieli ogromny dług wdzięczności wobec Amerykanów z racji pomocy finansowej, którą przez całe lata 80. stamtąd właśnie otrzymywali. No i tu można powiedzieć, że pole manewru było dość ograniczone. No. Więc natomiast ja uważam oczywiście, że gdyby Jaruzelski nie został prezydentem, to proces przemian by się jeszcze bardziej przyspieszył. Nie doszłoby do żadnego stanu wojennego bis, czym tam straszono oczywiście tych parlamentarzystów też Solidarności. Natomiast wie pan, no, ta owa radykalna dekomunizacja, chcę zauważyć, nie udała się nigdzie, w żadnym kraju dawnego bloku sowieckiego, łącznie z NRD, gdzie to w sumie było najprostsze, także i tam po zjednoczeniu okazało się, że ci agenci Stasi w różnych obszarach życia społecznego ciągle byli obecni bardzo długo. Natomiast oczywiście można było zrobić więcej w tej sprawie, ale moim zdaniem to raczej jest zarzut, który należy kierować wobec większości sejmowej, którą wybraliśmy w końcu w 91 roku, w całkowicie demokratycznych wyborach. Większość w tamtym sejmie tworzyły ugrupowania wywodzące się z Solidarności, czy szerzej z opozycji antykomunistycznej sprzed 89 roku. Tam klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej liczył 60 posłów, a 400 pozostałych, no to byli mniej czy bardziej, ale parlamentarzyści z komunizmem nie mający nic wspólnego, a mimo to nie uchwalili żadnych ustaw dekomunizacyjnych i to do nich należy przede wszystkim mieć pretensje, a w mniejszym stopniu mam wrażenie do liderów Solidarności w roku 89, bo oni i tak sporo, powiedziałbym, wynegocjowali i sporo wywalczyli.
Jest to naprawdę fascynująca historia. Na pewno oceny są wciąż bardzo różnorodne, zresztą te wydarzenia wciąż rozgrzewają polityczny, który się toczy dziś, ale chyba wszyscy musimy się zgodzić, spoglądając na to z perspektywy tych 31 lat, że to naprawdę niezwykłe wydarzenie i że mieliśmy mnóstwo szczęścia. Chyba trudno jest wskazać w historii Polski taki moment, w którym mielibyśmy aż tak wiele tego szczęścia, niemalże jak los na loterii.
No rzeczywiście tak, to znaczy ja chcę powiedzieć, że rok 89 otwiera niezwykle korzystną koniunkturę międzynarodową dla Polski, która na szczęście można powiedzieć, że trwa do dziś, czyli już 30 ponad lat. My tu nie zdążymy już powiedzieć o tych wydarzeniach, które się tak naprawdę zaczynają z chwilą powstania rządu mazowieckiego, ale wspomniał pan o mojej książce Od Mazowieckiego do Suchockiej. To jest historia pierwszych czterech rządów, historia lat 89-93. Jeśli ktoś chce się więcej dowiedzieć, to ja odsyłam do tej książki, bo tam jest rzeczywiście o różnych momentach bardzo dramatycznych, w których jeszcze ta korzystna koniunktura mogła się odwrócić, choćby jedno tylko wymienię, pucz Janajewa w 91 roku, czyli próba przejęcia władzy w Związku Sowieckim przez twardogłowych. Ten pucz się skończył fiaskiem po trzech dniach, jak wiemy, i otworzył drogę do władzy Jelcynowi, drogę do rozpadu ostatecznego Związku Sowieckiego, ale hipotetycznie, gdyby to poszło w odwrotnym kierunku, Polska znalazłaby się w niezwykle dramatycznej sytuacji, mając ciągle na swoim terytorium w tym czasie, w roku 91, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy rosyjskich. I to jest jeden z wielu przykładów. Ja w tej książce piszę także o bankructwie gospodarki, o pustej kasie państwa, o różnych niepokojach społecznych, no, które rzeczywiście mogły sprawić, że no mówiąc krótko, ta koniunktura by się dla nas źle skończyła. No, przykład Bałkanów pokazuje, że myśmy mogli, już mówię teraz nie tylko o Polakach, ale pójść w kierunku na przykład kwestii rewizji granic, walki o inny kształt granic. Gdybyśmy poszli w tym kierunku, byliśmy w zupełnie innym miejscu. Także to są wszystko ogromne wyzwania, które się wtedy rozstrzygały, także odsyłam wszystkich zainteresowanych tej książki Od Mazowieckiego do Suchockiej.
Ja również bardzo serdecznie Państwa zachęcam do książki, do ostatniej książki pana profesora Dudka. Panu profesorowi bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie nam dane na antenie Radia Lublin porozmawiać. Być może o tych właśnie wydarzeniach. Nisko się kłaniam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Profesor Antoni Dudek, historyk, politolog, znawca dziejów najnowszych Polski, był gościem Radia Lublin. Kłaniam się, Łukasz Kubiak. Do usłyszenia.